światu dzień. To jest właściwie temat tej wystawy, która jest taką autorską, artystyczną, kuratorską interpretacją takiego bardzo ważnego zjawiska, jakie miało miejsce w sztuce polskiej, w ceramice polskiej lat 60., jakim był eksperyment Husowski. I zanim zaczniemy oglądać prace, które powstały w ramach tej wystawy, na tą wystawę, na plenerze, który zorganizowaliśmy przy współpracy z Zachętą, zanim dojdzie do prac Anno Domini 2016, chciałabym powiedzieć kilka słów na temat tego właściwego eksperymentu, do którego się odnosimy. My jako kuratorzy, artyści jako uczestnicy, to była wystawa ceramiki eksperymentalnej, jaka miała miejsce w 1960 roku w Warszawie na dziedzińcu Pałacu Problemu. To jest oryginalny plakat tejże wystawy. To było jeszcze oczywiście w czasach, kiedy Zamek Królewski był w gruzach. Ta wystawa była zorganizowana w ramach świętowania Dni Pracy Książki. To taki zwyczaj perelowski, bardzo długotrwały, że wtedy się organizowało sporo wystaw, no ponieważ to był maj, bardzo, żeby były to wystawy plenerowe. I czym był ten eksperyment Husowski i czym była ta wystawa? Tak jak mówiłam, zorganizowana w 60 roku. Otóż, żeby zrozumieć, jak ta wystawa, w jaki sposób ona zrobiła ten przełom i w jaki sposób zmieniła oblicze polskich miast, bo tak się stało, trzeba się cofnąć do lat 50. XX wieku, do 1956 roku, kiedy Krzysztof Chemisz, jeden z współtwórców tego eksperymentu, malarz, wyjechał na wycieczkę zorganizowaną przez ZKAP do Holandii. Tam został przejęty, zaproszony dalej do Paryża przez swojego brata Aleksandra, który tam w tym Paryżu mieszkał i miał szerokie kontakty ze światem artystycznym, do tej takiej artystycznej awangardy, a był to ten międzynarodowy ruch FAS, czyli to było związane z abstrakcją geometryczną, geometryczną, taką sztuką, abstrakcją emocjonalną, sztuką taką taszystowską. I tam Krzysztof Chemisz, który początkowo miał, to jest malarz urodzony jeszcze długo przed wojną, przed II wojną światową, więc wykształcony w dwudziestoleciu międzywojennym, bardzo dużo czasu poświęcał też takim pracom z dziedziny sztuki dekoracyjnej. A był malarzem, deklarował się jako malarz. Kiedy pojechał do Paryża, on, który bardzo dużo wykonywał ilustracji, takich troszkę w socrealistycznym jeszcze stylu i guście, i zetknął się z tym ruchem taszystowskim, odkrył abstrakcję, zachwycił się nią. W Paryżu był bardzo długo, bo był z 8 miesięcy, prawie rok na pewno. I mając przy tym takie bardzo intensywne kontakty z tą awangardą i malarstwem nieprzedmiotowym, słał w tym czasie bardzo, bardzo gęsto swoje takie listy, które były jego wrażeniami z pobytu w Paryżu, i takie listy, które opisywały ten właśnie artystyczny ferment, właśnie tą sztukę abstrakcyjną, którą się wówczas zachwycał. I kiedy wrócił do Polski, całkowicie zmienił swój sposób patrzenia na sztukę i stał się malarzem abstrakcjonistą. Było to malarstwo dość specyficzne, ponieważ było to malarstwo na płótnie, malowane farbami olejnymi, natomiast płótno było przygotowane w taki bardzo specjalny sposób, bo było zdobione takim narzutem, takie były tam fakturalne jakieś elementy, które on dopiero wtedy pokrywał farbą olejną. W związku z tym te obrazy olejne były, mówiąc kolokwialnie, w 3D. One wychodziły w przestrzeń. No, taki przestrzennym obrazie, oczywiście zupełnie inaczej się malował, odbijał światło, zupełnie on inaczej grał z przestrzenią i był postrzegany przez odbiorcę. Kontakty Krzysztofa Chemisza rodzinne z Antonim Kamińskim, który był taką osobą, która odpowiedzialną za handel w Cepeli, to jest dyrektor handlowy, tak się nazywała jego funkcja, sprawiły, że te obrazy zostały przedstawione Zofii Szydłowskiej, wówczas wiceprezes Cepeli, z takim z taką propozycją, z takim trochę zawieszonym może z znakiem zapytania, czy można by było coś z tego zrobić, może jakieś okładziny, może jakąś ceramikę. I, no i stało się tak, że Zofia Szydłowska stwierdziła, że temat jest interesujący i że należy go zrealizować w ceramice. Cepelia wówczas miała już kilka zakładów ceramicznych i z jakichś powodów, nie wiem do końca z jakich, została wybrana na miejsce realizacji tej właśnie eksperymentalnej metody przenoszenia tych właśnie abstrakcyjnych obrazów w ceramikę. Została wybrana spółdzielnia Kamienka w Muzeum. Bardzo możliwe, że dlatego, że była to taka najbardziej rzutka wówczas, najlepiej zorganizowana spółdzielnia, tam się bardzo dużo działo i to była teraz spółdzielnia, która uchodziła za taką, w której nie ma rzeczy niemożliwych. Jeśli trzeba było 20 tysięcy płytek ceramicznych na MDM wypalić w 3 tygodnie, nie ma sprawy, wypalamy. Wszyscy odmówili, Kamienka powiedziała tak. Więc bardzo możliwe, że pamiętając właśnie o tym, skierowano artystów do Kamionki. I mówię artystów, ponieważ Krzysztof Henisz nie chciał jechać tak daleko sam i postanowił zabrać ze sobą swojego kumpla.
A gdzie to jest ogólnie?
Łysa Góra jest w Małopolsce koło Tarnowa. To jest Tarnów, jest Wojnicz, niedaleko.
No, Brzesko.
Brzesko, to jest powiat brzeski, tak. I w tym 58 roku, późną jesienią, to był koniec świata, bo naprawdę bardzo ciężko było się dostać. Kiedy oni jechali z Zygmuntem Madejskim, to jechali pociągiem, autobusem, a później saniami, bo już w Małopolsce spadł śnieg. No i w związku z tym, że ta podróż była taka długa, no więc zostali tam naprawdę parę miesięcy i znaleźli tam fantastyczne warunki do pracy. To było coś, czego oni sobie nawet nie mogli wyobrazić, że to będzie taki wielki komfort i wieść, jakie się znaleźli, że będzie taką właśnie niezwykłą wsią. Bo spółdzielnia Kamionka ulokowana w Łysej Górze była ta Łysa Góra była wsią wzorcową. Ja w tym aktualnym numerze magazynie Zachęty jest taki mój tekst o tej Łysej Górze jako wsi wzorcowej, więc ja może nie będę się tutaj nad tym bardzo rozwlekać. Jeśli macie Państwo ochotę, to odsyłam właśnie do tego tekstu. Natomiast w czasie tego pobytu zaczęto przy pomocy Bolesława Książka, który był kierunkiem artystycznym był doskonałym technologiem. Był urodzonym ceramikiem, eksperymentatorem i był też przy okazji pracoholikiem, co ma znaczenie dla pomyślności całego przedsięwzięcia. I tutaj, jak Państwo widzicie, na tej pierwszej plakacie tej pierwszej wystawy ceramiki eksperymentalnej mamy Henisz, Książę i Madejski. To są właśnie te trzy osoby, które tę ceramikę eksperymentalną tworzyły. I jak ona wyglądała, widzimy tutaj. To jest właśnie jedna z płyt zachowanych z tego, właśnie dokładnie jedna z płyt eksponowanych na tej wystawie w Pałacu pod Blachą. Ona ma wymiar mniej więcej 30x60 i jest wykonana z szamoty. Właśnie taką metodą żłobienia czy nakładania, dodawania dodawania i odejmowania i później szkliwiona jest właśnie z tej płyty ceramicznej zrobiony taki obraz abstrakcyjny. I płyt wykonano ogromną ilość. Trudno nam w tej chwili powiedzieć, ile tego powstało. Wiadomo, ile pokazano na wystawie.
100.
100. Około 100. To znaczy, to też nie jest...
Tak,
nie jest
liczymy ze 100, ale gdzieś koło 100.
Tak, część...
Na zewnątrz, na dziedzińcu?
Tak, na dziedzińcu to było obecne, później zobaczycie na dole. Ono to było na takim rusztowaniu.
Tak zwane warszawskie.
Tak, jest taki typ rusztowania i te płyty są bardzo, znaczy ekspozycyjnie to też bardzo interesująco wyglądało. A pokazano je na zewnątrz właśnie dlatego, że one były przeznaczone do dekoracji na zewnątrz i oczywiście wewnątrz też. Wystawa tego rodzaju płyt sporych rozmiarów, które były przeznaczone do, mogły być stosowane na zewnątrz, były niezwykłym wydarzeniem. Witaj Nadzieja Architektów, to jeden z niewielu nagłówków, jakie się pojawiły w prasie obok tych, w związku z recenzjami z tej wystawy. I no, ogromnie to się podobało i natychmiast zaczęto ten rodzaj dekoracji, właśnie takiej abstrakcyjnej dekoracji ceramicznej stosować na naprawdę ogromną skalę w wnętrzach i na zewnątrz różnych budynków, jakie wówczas powstawały. Zachowało się z tego niewiele, także my nie mamy w tej chwili też takiego, nie możemy sobie, trudno jest sobie wyobrazić, jak to rzeczywiście wyglądało, ale PRL w latach 60. szary na pewno nie był, między innymi właśnie przez te okładziny ceramiczne. To zresztą zawsze powtarza mi mój ojciec, który w 68 roku zaczął studia w Warszawie i twierdzi, że tutaj był bardzo kolorowo. Nie wierzyłam mu do pewnego momentu. To samo powtarzali jego bracia. Każdy z nich studiował w innym miejscu. Jeden we Wrocławiu, drugi w Poznaniu, a trzeci w Gdańsku. I oni te lata 60. wspominają świetnie. Trzeba wziąć poprawkę, że to był czas ich studiów, ale właśnie mówili o tym młodość jest zupełnie inaczej z perspektywy człowieka 60-letniego wygląda, ale oni właśnie mówili, że ten kolor w mieście po prostu był widoczny, więc ja początkowo wyobrażam sobie, że to po prostu kwiat był na przykład na rabatkach, ale jednak nie. Właśnie ostatnio się okazało, że to zostało też zapamiętane jako po prostu takie kolorowe, świetliste barwy dookoła.
Ale kolorystyka się bardzo zmieniła?
Tak, bardzo się zmieniła. To są pierwsze płytki, które są, to są eksperymenty. W związku z tym ta kolorystyka jest tutaj taka bura i nie jest zbyt udana. Później, kiedy... Tak, to znaczy, jeśli Państwo przypomnicie sobie, jak wyglądała kawiarnia Zielona Gadzie w Warszawie. Niebieski i pub Zielona Gadzie. To jeszcze w zeszłym roku można było zobaczyć dawny ogródek. Intensywny zielony, niebieski. Jest kawiarnia Domu Mody Ewa w Warszawie. To są takie czerwienie, tak gorące, tak nieprawdopodobnie wspaniałe w swojej...
Mam mały kącik, że można zobaczyć tą książkę,
tak,
które państwo dokumentują.
Państwu pokażę to na zdjęciach. Więc ten eksperyment tutaj jest uważany za taki nieudany jeszcze. Zresztą syn Krzysztofa Chemisza, Julian, który w czasie, kiedy ta wystawa się odbywała, miał 19 lat, no dobrze zapamiętał te eksperymenty ojca i później pomagał mu przy nich i on twierdzi, że to jest beznadziejne. To po prostu trzeba wyrzucić i to nie to źle w ogóle świadczy o tym eksperymencie. No my się oczywiście bardzo cieszymy, że to mamy. Takich płyt się zachowało w zbiorach prywatnych kilka takich kompozycji, bo one czasem są na przykład te dwie oprawiane, to jest kompozycja Dzień i Noc, czy kompozycja Juliana Chemisza tutaj.
Trochę później.
To są zbiory prywatne. Zbiory prywatne w Konstancinie. Nie. To są po prostu przyjaciele rodziny, którzy... Tak. No, jeśli w pewnym sensie te dekoracje kawiarni Domu Mody Ewa, no właściwie też, no bo tam jest teraz biuro jakieś.
I sala konferencyjna
tego biura. W kawiarni Zielonej
Części.
To jest na Prusa 2.
Tak, vis-a-vis Sheratona. Tam, gdzie dawny dom Mody Polskiej Ewa.
Dobrze wiem, tam mała uliczka.
Tak, tam można wejść zresztą, bo oni nie są
Może i można.
Nie są jacyś...
Ale w czasie pracy, tylko i wyłącznie w czasie pracy.
Można się prosić i oni naprawdę...
Czy tam jeszcze są?
Nie ma kratki, to są oni jeszcze poczynili.
Znaczy... Były. Ja nie wiem, czy nie mam. Ja mam teorię, ale to kiedy idzie może. Znaczy to jest, ta krata jest uwieczniona w projekcie na przykład.
Tak, ona jest reprodukowana. Tak,
ja pamiętam, bo ja tam chodziłam jako studentka ciuchy kupować, jak zbierałam przez cały rok, to do Mody Polskiej coś kupić.
Znaczy jest taka piękna seria zdjęć, jak właśnie Chemisz robił sobie przymiarki, tam między innymi właśnie jest pokazany kawałek Domu Mody, górę i później są takie bardzo ładne, no chyba ręcznie robione, nie wiem, przymiarki właśnie, ściana i takie powycinane malutkie postacie, także to pięknie wygląda, niestety nie mamy tego w tej chwili, ale jak będzie jeszcze może jedno spotkanie bardziej dyskusyjne, to wtedy będziemy to pokazywać. Możemy dalej jeszcze, proszę, w kolejnych rzeczy.
Tak, tutaj jest, pokazujemy też taki projekt.
Jeden z kilku, które się zachowały.
Bo projekty się zachowały również, one były wykonywane na różnym materiale, to jest akurat taki rodzaj takiej dykty, natomiast te projekty nigdy nie były w sposób taki bardzo wiarygodny i rzetelny pokazane, tutaj ta kompozycja, ponieważ w czasie realizacji, w czasie produkcji no była pewna dowolność. Te elementy rozrzeźbione, one właściwie nie musiały dokładnie tak wyglądać, bo chodziło tutaj tylko o jakąś taką ogólną wizję. Kolorystyka też nie zawsze była taka dokładnie, jak tutaj została
wymyślona. To jakiej jadalni? MSZ-u?
Tak.
Tak.
Ja nie wiem. Nie wiem, czy to się zachowało, ale to już jest kwestia późniejsza, to jest po prostu jeden projekt, którym dysponujemy, a chciałam pokazać, jak to wyglądało.
To też prywatna.
Tak, to jest własność Fundacji Kremów Polski.
Dostaliśmy to od syna.
Od syna przystawała mniejsza. I projekt jest po kilkanaście.
Kilka.
Wszystkie w niezbyt dobrym stanie, ale jeszcze rokują, że można będzie je długo przechowywać. A mówię o tym, że ten projekt jest bardziej taką ideą, ponieważ ten szumnie otwarty eksperyment, ta ceramika dla architektury świetnie hulała przez kilka lat, do 1969 roku. Do Łysej Góry zaczęli przyjeżdżać inni artyści, tacy, którzy się też, artyści, nie wiem, no plastycy tak zwani, nie ceramicy, tylko właśnie artyści, którzy mieli jakąś wizję stworzenia jakiejś kompozycji ceramicznej. I tam po prostu wiedzieli, że dostaną fachową pomoc Bolesława Książka, który się znał fenomenalnie i służył im pomocą, był bardzo otwarty. I zawsze miał dla nich czas, bo jak mówię, był pracownikiem, więc naprawdę pracował. I w związku z tym Łysa Góra stała się takim bardzo żywym takim centrum ceramiki, co się być może niektórym nie podobało. Koszty prowadzenia takiego eksperymentu przez CPW też były znaczne. I w 1969 roku postanowiono, to był przełom 68 na 69, postanowiono, że to już koniec. Artyści już tutaj trochę przeszkadzają. I teraz zrobimy tak, że artyści będą robić projekty, a robotnicy będą wykonywać te płyty ceramiczne. No to żaden z artystów nie mógł się zgodzić, ponieważ to oznaczało absolutnie drastyczną obniżkę jakości tych płyt. No, ale wysłali listy do CPL, wysłali listy do zarządu. Starali się jak mogli. Książka przeniesiono na emeryturę, no i on jako emeryt już nic nie mógł zrobić. Krzysztof Chemisz wrócił do Warszawy i tutaj znalazł sobie taką pracownię Jana Misiaka w Wawrze, gdzie wypalał swoje kompozycje, no ale już zupełnie w takich partyzanckich warunkach, bo ile w Łysej Górze miał świetnie oświetloną, doskonale wyposażoną pracownię, która miała 200 metrów kwadratowych i tam mógł szaleć, nie myśleć w ogóle o żadnych kosztach, o tym, że jakiegoś koloru nie da się uzyskać, bo wszystko się dało uzyskać, wszystko dało się zrobić. To już w tej prywatnej kaflarni Misiaka to już niekoniecznie. Te rzeczy, które oni przygotowali do wypalenia, suszyły się pod gruszą, więc jak padał deszcz, trzeba było je szybko je okrywać jakimś prezentem. No i bardzo było dużo przy tym stresu, no i bardzo dużo były też zniszczenia. W związku z tym ten tak drastycznie ucięty eksperyment jakby w Łysej Górze się zakończył, artyści jeszcze próbowali znajdować sobie inne miejsca, no i oczywiście znajdowali, bo tutaj w Warszawie była pracownia Misiaka, była w Bartoszycach była kaflarnia, no i tą ceramikę można było wypalać, natomiast definitywnie się zakończył właśnie ten okres takiej świetności ceramiki architektonicznej, bo już te ogromne, naprawdę gigantyczne kompozycje, jeśli Państwo znacie kino Kijów w Krakowie, to naprzeciwko Muzeum Narodowego. Tam jak się wchodzi, to jest takie przeszklone wejście, bo to jest budynek z lat 60., jest też zupełnie inna architektura. I ta kompozycja ceramiczna, która jest na całej ogromnej ścianie, ona można ją oglądać i z holu, po prostu stojąc, podziwiając, ale można ją widzieć też z zewnątrz. I kariera tych okładzin ceramicznych i tej ceramiki wynikała również właśnie z tego, jak zmieniła się architektura. Bo architektura lat 60. jest zupełnie inna już. Ona jest modernistyczna, lekka, ma duże otwory okienne. W związku z tym jest co pokazywać. I ta ceramika i jeszcze ten abstrakcyjny motyw bardzo jest właśnie w guście epoki i jest takim, taką reakcją też na mozaikę, która się mocno kojarzyła z PRL-em, znaczy z PRL-em oczywiście, z socrealizmem. Bo te wszystkie realizacje, takie tak zwane pokazowe, MDM na przykład, on był ozdobiony mozaiką ceramiczną, czyli tą, z tych malutkich płyteczek, z tafelków ułożoną, która była bardzo droga. Plafonem. Na dole była mozaika z kamienia ułożona, ten MDM.
Na MDM, tak?
Tak, na MDM, tak, ale w tych oficjach.
Tam gdzie płyty jakieś tam ułożone, tak?
Tak, ale w tych oficjach tak zwanych, na górze, w sufitach, są cztery mozaiki z szkoły.
Złota kurka.
Tak, złota kurka. Było pewnie ich
więcej. Ona ma tam jeszcze te kafelki?
Ma. Znaczy nie kafelki, nie, tam jest właśnie mozaika.
Kafelków nie ma.
Kafelki były.
Ale nie ma.
Były, ale nie ma. To właśnie były z Łysej Góry. To właśnie była Łysa Góra.
I te kafelki można jeszcze zobaczyć dzisiaj na wystawie w Zachęcie.
A na MDM, przepraszam, jest oryginalnie jeszcze zachowane jakieś takie elementy?
Tak.
To tam w tym przejściu, taki powiedzmy, gdzie są sklepy i to zadasz.
Tak, te cztery są.
Z jednej strony i po drugiej.
Tak, wiosna, lato, jesień, zima.
One są bardzo dobrze zachowane.
One były chyba w rekonstrukcji.
Nie,
to jest na górze.
Nie, na górze, na plafonie są.
Co dzień na
Tak, ale one nie były zakryte, bo po prostu ciężko je było oglądać. Za to bardzo je zresztą krytykowano, a dzięki temu się zachowały, bo w innych miejscach one tak właśnie niekoniecznie. No estetyka się zmienia oczywiście i ta mozaika.
Ale z tych elementów ceramicznych na powierzchni tej dochodzenia też były jakieś wyłożone fragmenty.
No z ceramicznych tak, ponieważ z klinkieru, ale to nie była ceramika szlachetna.
Rozumiem.
Klinkierowe były, tak, były.
Ania, a jeszcze powiedz mi, bo tu mówimy o Chemiszu. Mówisz, że on z tym misiakiem. Słuchaj, ja leciałam 1,5 miesiąca temu przez Konstancin do Chorei. Mm-hmm. I na słupie było jakiś plakat dotyczący Chemiszu. On związany z Konstancinem, czy to przypadek?
Nie, on tam mieszkał.
Urodził się.
Konstancin robi, on tam mieszkał w Willi Julia. I Konstancin teraz ma taką serię wystaw artystów związanych z Konstancinem i otworzyli wystawę Krzysztofa Chemisza.
Byliśmy na niej tydzień temu.
Tak, jego syn żyje jeszcze i z Konstancina się wyprowadził to ze względu na, nie wiem, jakieś
rodzinę, jakieś
majątki, no nie mam pojęcia.
To w jakimś ośrodku konstancińskim ta wystawa, czy
nie, konstancińskim tam czy w
fundacji?
No taki tak, w Hugonówce.
Tak, Hugonówka to jest na tej tak jakby głównej to arterii, jakby osi tej. Nie, to jest ta...
Na Mostowej, to jest przy Parku Zdrojowym.
To jest przy Parku Zdrojowym, tak. Na zakończenie właśnie Parku Zdrojowego.
Ale tam malarstwo pokazuje,
nie, tak? Nie.
Malarstwo również. Malarstwo również.
Bo Chemisz bardzo dużo tak zwanej sztuki dekoracyjnej. Tak, on jest do połowy
stycznia.
Nasza jest do końca roku. Ale wracając do tematu eksperymentu Sikorskiego, on się w taki właśnie dosyć smutny sposób zakończył. Fabryka działała dalej. Mówię, znaczy to była cepeliowska manufaktura, ale to było gigantyczne, miała przerób i gigantyczną ilość osób zatrudniała. Był wielki budynek, właściwie trzy budynki, które do końca lat 80. fenomenalnie, 90. w zasadzie nawet.
Bardzo dobrze, Francuzi,
no, bardzo, dobrze, tak. Bardzo dobrze działało. No, ten 89. rok był dla nich rokiem takim dosyć trudnym, jak dla wszystkich cepeliowskich instytucji, bo po prostu Cepelia przestała odbierać zamówienia i za nie płacić, ale tam w tej fabryce, gdzie się odbywał eksperyment Sikorski, produkowano takie naczynia dekoracyjne, jakieś takie zdobione sztuką, zdobione motywami ludowymi, takimi bardziej abstrakcyjnymi.
Czyli co, jakieś dzbanki, takie rzeczy?
Tak, na pewno każdy z nas ma to w domu albo miał kiedyś, bo tego było mnóstwo. Sprawiły tam różne sytuacje związane z, nie wiem, z przejmowaniem tej spółdzielni przez kapitał zagraniczny, później wyrzucanie tego kapitału zagranicznego i próba uruchomienia własnej produkcji sprawiło, że to kompletnie upadło i pozostali w rozgoryczeni ludzie, którzy są mają udziały w fabryce, która ma miliony długów i na zasadzie spółdzielczy, więc jakby oni te długi mają. Nie dostali z funduszu świadczeń gwarantowanych żadnych pieniędzy, żadnego zwrotu tych swoich udziałów, bo mogli dostać, ale to przeoczyli. No i mam ogromny żal do, nie wiem, do wszystkich, do siebie, między sobą również też. I, no i wieś upada powoli, ale...
produkcji nie ma.
Nie ma produkcji, chyba już od 10 lat prawie.
No mniej więcej.
I to wszystko zdycha. Obiekty niszczają, a ponieważ było postawione tak solidnie, więc cały czas jeszcze no, robią wrażenie, jak się wjeżdża do tej wsi, która naprawdę jest na naprawdę końcu świata. Ciężko tam dojechać nawet dzisiaj. I wjeżdża się i widzi się ogromną fabrykę, ale taką naprawdę ogromną. Jedzie się dalej przez wieś. Wielka straż pożarna, wszystko wyłożone ceramiką, tą taką okładzinową, piękne. Ale widać już, że zaniedbane, bo część rzeczy odpada. Na końcu wsi, na wzgórzu, ogromna szkoła ceramiczna. Trzy kondygnacjowa z ryzalitem, takie coś, co w ogóle na wsi no, nie ma prawa bytu w ogóle. Dlaczego to tam stoi? Tylko, że to kiedyś tętniło życiem. To była jedna z najważniejszych szkół ceramicznych, nawet nie w rejonie, a w Polsce. Ta fabryka też bardzo, bardzo dobrze sobie radziła, no, a dzisiaj właśnie jest właśnie taki upadek, żal, niechęć, jakieś nadzieje, które co jakiś czas ktoś wznieca, a potem one opadają. Właśnie w tym momencie przyjechaliśmy my z artystami, którym w zeszłym roku w wakacje zorganizowaliśmy taką wycieczkę do Łysej Góry. Zaprosiliśmy tam kilku artystów, którym tak ja w kilku słowach nakreśliłam wizję tego projektu jakby pojechania do Łysej Góry i zrealizowania tam jakichś ceramicznych prac, które w pewien sposób się odnosiły do eksperymentu Łysogórskiego, który tutaj wyjaśniłam im oczywiście, czym jest, i do sytuacji tej spółdzielni teraz, do takich najlepszych realizacji, które ta spółdzielnia z siebie wygenerowała. No to byli artyści, było ich na tej wycieczce było ich troszkę więcej, w efekcie 5 osób zostało już finalnie do tego projektu zaproszone. I w ramach już tego projektu zorganizowaliśmy w zeszłe wakacje, czyli w lipcu tego roku, w lipcu i w sierpniu, plener ceramiczny w Łysej Górze, gdzie najpierw przez tydzień, potem była przerwa i znowu przez tydzień artyści pod kierunkiem ceramika i technologa wykonywali prace ceramiczne. Wcześniej mieli oczywiście dostęp do dokumentacji, do zdjęć. Ja miałam dla nich przygotowane jakieś materiały na temat Łysej Góry. Spotykali się z dawnymi pracownikami, z kierownikiem artystycznym, z rodziną pierwszego kierownika artystycznego, więc bardzo dużo im daliśmy też takiej wiedzy na ten temat, żeby oni to mogli zinterpretować, ale żeby ta wiedza była na tyle szeroka, żeby im właśnie ułatwić taką, żeby nie wyszedł z tego jakiś skrót myślowy, żeby nie wyszło tutaj jakieś przekłamanie i oni, muszę przyznać, świetnie w to weszli.
Ja myślę, że pierwszym przykładem może być to, co stoi za drzwiami, jeszcze przed drzwiami.
Tak, to mam jeszcze jedno pytanie a propos tej fabryki. Jak ten eksperyment już się zakończył, ci artyści musieli się stamtąd zminąć, to ta ceramika, która była tam produkowana, czy to było tak, że rzeczywiście jacyś artyści z Polski przysyłali projekty, które były przez... Nie, to po prostu było...
Znaczy,
nie
dało. Ja mogę dokończyć. Znaczy, to nie do końca tak wyglądało. To znaczy, spółdzielnia owszem, zawiesiła współpracę z artystami, ale tylko na 3 do 4 lat. Później podniosła dwukrotnie tą cenę i wydawało mi się, że to jest w ogóle niemożliwe, żeby ktokolwiek chciał dalej to robić, tę ceramikę. I nadal było bardzo dużo chętnych. Tylko, że to było na innych zasadach. Wtedy już był inny kierownik artystyczny i to rzeczywiście było ich mniej, ale w dalszym ciągu to... No to gdzieś myślę, że nawet gdzieś do połowy 80-tych lat to mogło jeszcze coś tam być robione, tylko to oczywiście już wygasało, ponieważ ten główny nurt tej ceramiki architektonicznej to są jednak lata 60. i końcówka lat 70. 60. to już jest właściwie no, taki apogeum, prawda? Później to właściwie już... Ja widziałem jedną realizację po 90. Nie. W Szczecinie widziałem jedną realizację po 90. roku. Nie. Ceramiczną, ale nie, zupełnie. Nie tylko Łysa Góra robiła. No.
Tak, wiem, ale...
Tak naprawdę w każdym zakładzie ceramicznym można było coś takiego zrobić, dużym. Bo to chodziło głównie o wielkość pieca, tak naprawdę.
Tak.
Na przykład, no, znaczy nie, no tam były płytki, więc to raczej nie, to znaczy tam raczej to nie. Ja myślę o kimś, kto miał duży piec po prostu, czyli do wypału, czyli przynajmniej jakiś duży wózek mógł wjechać, także tu chodziło o te 40x60 przynajmniej tą płytę, tak, no bo to między takimi się, chociaż różne były płyty, ale powiedzmy przyjmujemy 40x60 te płyty. No mniej więcej, czyli to jest taki wymiar tej płyty.
I tak, jeśli Państwo zwrócili uwagę na tę lukę, to że jeśli nie, to proszę
wyjaśnić. Znaczy ona jest trochę w kolorach maskujących i tutaj jakby nie wszyscy może kojarzą.
W szkole.
Nie każdy kojarzy, bo w czasie właśnie tego boomu lat 60. 70.
Tak, bo tam była
przykład. Część jakiej wytwórcze?
Forma jest pierwotna z kamienki. Myśmy to odtworzyli no, ręcznie, bo się inaczej nie dało i wypaliliśmy w zupełnie innym miejscu, czyli w... No tak, nie, bo to jest tak w starej formie za 60. Pierwszy raz po 25 lat. A to kolorystyka, to koleżanka powie wszystko. To jest bardzo długi proces, to będzie widać na dole.
Nie, ale chodzi mi o to, to bo jak rozumiem, jak była forma, no to też robię.
Nie było kolorystyki. Nie, nie. Tylko i wyłącznie to była normalnie wpalona biskuit i ewentualnie są tam delikatne taki relief, grzebienie robiące. I to wszystko. I to właśnie była taka plastyczna zaniczka, wszystkie tak naprawdę duże filmiki. Przed tam 89 rokiem, 81 powiedzmy, miały takie doniczki gdzieś tam
przed swoim
tasie.
No bo w wielu pocztówkach.
Tak, po prostu to widać. To jest jeszcze doniczka przed betonowymi doniczkami. Później były betonowe doniczki, a to jest jeszcze pierwotny betonowy.
Były szkliwione albo nie szkliwione, takie biskwitowe, albo były obkładane też takim tłuczniem ceramicznym.
To jest własne betonowe. Betonowe
to nie, ale to przecież przez to takie stoją.
No właśnie nie.
Już nie?
To są betonowe.
Dobrze.
Ja się przyglądałem. Nawet bym powiedział, że trochę tłukłem.
No dobrze, teraz pana prowadzę.
Nie, nie.
Kolejny raz mówisz, że coś jest nie tak. Proszę. Ale nie ma sprawy.
Dobrze. Ja tylko mogę przetoczyć własne doświadczenia przy produkcji tej doniczki. Proszę sobie wyobrazić, że oni właściwie takich doniczek potrafili robić 15-20 dziennie. My jedno robiliśmy w sumie 3 miesiące.
W tej Łysej?
Tak. No. My tą doniczkę jedno robiliśmy 3 miesiące. Tylko wyłącznie dlatego, że nie mieliśmy całego zaplecza Łysej Góry i kamionki, gdzie każdy odpowiadał za jakąś tam rzecz. Żeby ją w ogóle wykonać w ten sposób, jak ona wygląda, trzeba po prostu wydobyć prawie 100-kilową formę, gdzie mieliśmy własne ręce. W dodatku jeszcze było mnóstwo jakichś tam po drodze doniczek innych, mniejszych, gdzie musieliśmy nosić i tak dalej. Później nie mieliśmy znowu podnośnika, żeby tą doniczkę odwrócić, bo jak się ją wypełni gliną i ona się troszkę wysuszy, to trzeba ją odwrócić do góry nogami i postawić tam tą doniczkę.
Też w odpowiednim momencie tak. Trzeba ją wysuszyć.
No właśnie, to też. I gdyby w ogóle, gdyby nam się to wszystko udało, to i tak byśmy może źle zrobili, bo dopiero się okazuje, że dawny kierownik artystyczny nam wytłumaczył, jak ją trzeba robić, bo to specjalnie są takie młotki ubijacze, które się po prostu wbije tą glinę. Trzeba mieć odpowiednią glinę, która ma odpowiednią domieszkę, tak, dokładnie. Inaczej ona pęka na przykład, tak? I tak dalej. Więc, a na samym końcu jeszcze się wszystko rozbiło o to, że nie mam gdzie tego wypalić. Więc pojechaliśmy 30 km za Łysą Górę. Tak. Do gigantycznej fabryki, która produkuje cegłę, do cegielni. I tam w gigantycznym piecu to wypaliliśmy. No więc. Jak czasami takie proste rzeczy, bo mój kolega ten, który właśnie to wszystko robił, był jeszcze jakby myślami w tej firmie, bo on w kamionce jeszcze, że tak powiem, trochę tego życia stracił, pracując. I on cały czas myślał, że kurczę, przecież kamionce się tak wszystko łatwo dało. No nie, tam tydzień czasu zrobimy wszystko super. No później 3 miesiące. Także trzeba czasami uważać na różne rzeczy, które się robi. No ale udało się.
Ale to rozumiem, że... Po prostu te piece, które były w kamionce, zostały gdzieś przehandlowane.
Nie, one zostały po prostu rozebrane ze starości. Aha. Ten piec miał 4 metry szerokości. Nie, jeszcze mówiłem, że był taki też, taki jeszcze na przykład do wypału różnych, tak. 3 metry miał chyba szerokości, 2 głębokości i 2 metry wysokości. I tam na przykład wjeżdżały 4 wózki z doliczkami. Czyli tam było około 1000 doliczek.
Tak, bo to najpierw co się dało sprzedać,
to... Tak, znaczy nie, bo to co się dało tak, czyli jeden tonelowy piec na przykład sprzedali, czy nawet 2 piece, a został jeszcze 3, francuski, który był od samego początku beznadziejny, no ale został.
A te formy, które tam stoją, tam są
cały czas stoją. Czekają na nas, tam czy takiego innego, czy coś z nim zaraz nie robi.
To jest niesamowite.
Nie wiem, czy to
konstrukcja
A nie, to może ty już zacznie było.
A jedno.
Przyjechał do nas artysta.
Może tak, to znaczy ta ceramika się okazała być bardzo takim bardzo uwodzącym tworzywem dla naszych artystów, ponieważ kluczem też, jakim się kierowaliśmy, było to, żeby nikt z zaproszonych twórców nie miał nic do czynienia z ceramiką, albo bardzo niewiele, bo Agnieszka Brzeżańska była jedyną osobą, która z tą ceramiką miała coś do czynienia, ale na tyle niewiele, że pozwoliliśmy jej pracować, a cała reszta nie. I cała reszta miała właśnie być takim, miała dać nam to świeże spojrzenie, to co przyniósł do Łysej Góry Henisz, bo dopiero z pracy Henisza, malarza i książka doskonałego technologa, dopiero wtedy ten eksperyment zaistniał. Sam książek no, może nie miał tyle, nie wiem, fantazji, wyobraźni, żeby przekraczać pewne granice. I dopiero z tego połączenia wyszło coś bardzo interesującego, więc podążając tą myślą, postanowiliśmy ten proces odnowić, zapraszając właśnie ludzi, którzy się na ceramice nie znają, ale dając im właśnie te zaplecze takie technologiczne, czyli w osobie ostatniego kierownika artystycznego spółdzielni Kamionka, którym był Krzysztof Sacha, który no, poświęcił im bardzo dużo czasu, opowiadał o takich też podstawowych zupełnie rzeczach. Ja byłam na tym plenerze jako no, obserwator oczywiście, nie, nic tam nie robiłam, ale słuchałam Krzysztofa, który opowiadał, że nie wiem, że nie da się, że wy tutaj chcecie, żeby wszystko było tak ostro i precyzyjne, a to się nie da, albo że glina lubi dotyk, albo takie miał swoje złote myśli, które były naprawdę bardzo cudowne, wszyscy się go słuchali i tak. No i poddawali się mu, a ta współpraca zresztą też była fantastyczna, bo to cztery takie dosyć silne osobowości jednak tam się znalazły i naprawdę potrafiły ze sobą współpracować.
Plus jedna przelotna.
Tak, jedną osobowość była właśnie osobowością przelotną, to jest Marek Raczkowski, który się pojawił w ostatniej chwili, on nie się zaproszony na ani na wycieczkę, ani nie zaproszony na plener, ale przyjechał...
To było jakieś 12 godzin.
Tak, Marek przyjechał przywieźć nam jedzenie z restauracji Mandala z Warszawy, bo tam po prostu nie było takiej knajpy. Przyjechał 10 godzin z tym żartem i nam je przywiózł. To było bardzo miłe z jego strony, naprawdę. I potem zaczęliśmy go oprowadzać po Łysej Górze, po fabryce, po warsztatach. I Agnieszka Brzeżańska, która wykonywała swoją pracę na takich starych płytkach ceramicznych z lat 70., powiedziała: słuchaj, nie machnąłbyś czegoś? Takie stare płytki. No i Marek zrobił 5 prac chyba. Wszystkie obsceniczne.
No nie,
nie pokazuję. Ta polska Klopsa Kolaps. Wcześniej on ułożył, on robi teraz takie rebusy słowne, takie szarady. I wcześniej to był napis polska Loksa Kolaps. Ta Loksa nic nie znaczyło, co znaczy. Ale w ostatecznej wersji właśnie zrobił polska Klopsa kolaps, który moim zdaniem się fantastycznie odnosi do, pokazuje to, co się w tej chwili dzieje w tej Kamionce i co się dzieje w tej Górze i w tych warsztatach. I to po prostu jest takim podsumowaniem właśnie tego, co się stało z całym eksperymentem i z całą naprawdę nieźle działającą i funkcjonującą społecznością, która była mocno zintegrowana wokół tej ceramiki tam, a w tej chwili właśnie to no, ci ludzie są pogrążeni właśnie w jakichś żarach, maraźmie i no, to nie jest ciekawe obserwować to jako taki przyjezdny, bo też oni mają często do takich ludzi, znaczy wiążą takie nadzieje. Jak się tam pojawiłam, to natychmiast się mnie ktoś zapytał, czy ja tutaj nie będę jakiś. Nie chcę jakiegoś biznesu zrobić. Pani sobie tutaj chłopa jakiegoś znajdzie i pani zostanie, tak mi powiedziano. Ale z nadzieją w głosie. Więc no cóż, ta praca tam, Małgosi Szymankiewicz z pater podłuczonych, ona jest taką, to jest pierwszy projekt, który przyjmował się do głowy jeszcze w czasie tej wycieczki. W 2015 roku, kiedy myśmy zaprowadzili naszych artystów do tej dawnej wytwórni i tam leżały, bo tam troszkę to tak wygląda, jakby po prostu nagle zatrzymała się praca w tej fabryce i wszyscy odeszli, a tam zostały na przykład na wózkach donice, które są przygotowane do wypalenia, jakieś...
Glina się miesza.
Glina się miesza. Takie po prostu nagle jakby wyparowali wszyscy. Tylko, że to już trwa 10 lat, w związku z tym jest wszystko w takim stanie mocno przykrytym kurzem. I była tam taka wielka sterta potłuczonych doniczek. I ta praca właśnie zainspirowała się do tego odzyskowania właśnie tej takiej instalacji. Ona jest wykonana z autentycznych bazą mojej wykonania były autentyczne patery osobowskie. Moja wystawa też wspominała taki pater dekorowany takim, takim naciekowym szkliwem, takim trochę abstrakcyjnym, które były wieszane na ścianę. I Państwo na pewno takie patery albo macie w domu, albo je widzieliście. One są dość, dość efektowne i interesujące.
Patery są odkryte w rejsie
nawet. W rejsie, tak. I taki, taka patera została podłużona w taki sposób, żeby nie na miazgę, tylko na jakieś kilka, żeby na jakieś kilka części takich została, żeby można ją złożyć jak puzzle i z każdej z tych, z każdej z tej części została złożona, została zrobiona forma i one się artyści uczyli, oni nie wiedzieli jak robić formę do ceramiki, nie wiedzieli jak to wypalać, potem jak szkliwić, więc to też było, był taki proces, który był takim, takim szybkim kursem takim ceramicznym dla tej artystki. A z pracy, jaka stała właśnie pokazuje tą taką, to się nazywa dekonstrukcję i pokazuje właśnie to, co się w tej chwili dzieje w Kamionce. Ta praca, duża instalacja Pawła Olszewskiego, ona jest takim hołdem złożonym Bolesławowi Książkowi, ponieważ te płyty ceramiczne z kolcami, to jest adaptacja tego, co jednej z płyt, jaką wykonał Bolesław w Książce, takiej płyty istniejącej, którą nasz artysta zobaczył na wystawie Bolesława Książka rok temu i się nią zachwycił. Zachwycił go też to szkliwo, takie, które jest jak grafik ołówka, a ponieważ Paweł jest z wykształcenia grafikiem, tą grafiką cały czas się zajmuje, w związku z tym ten kolor go najbardziej zachwycił, bo to jest po prostu jego medium. A przy tym, tworząc tą płytę, on tutaj układ tych kolców, on oczywiście troszkę pozmieniał, tak samo jak wymiary, natomiast wprowadził tutaj trzy płyty, które nie są wykonane z ceramiki. I to jest ta, proszę bardzo, ludzi, ta i ta. Które on po prostu narysował. To jest też jego taka interpretacja całego tego eksperymentu, właśnie tego przejścia od obrazu do właśnie tej formy ceramicznej. To są właściwie prawie wszystkie płyty, które zostały wykonane w czasie tego pleneru w Łysej Górze i zdecydował się powiedzieć nawet taką, która jest ewidentnie wadliwa. Ta wygięta, bo w czasie wypału powstają jakieś wady technologiczne. One na przykład mogą pękać, mogą się pokruszyć, mogą się wygiąć na przykład, bo cały problem z wypalaniem tych płyt dużych rozmiarów polegał na tym, że one właśnie w czasie wypału mogły się powyginać. No i wtedy montowanie czegoś takiego na ścianie jest bardzo trudne. Podobnie jeśli powstaną jakieś spękania, no to też takiego czegoś nie można już eksponować na dworze, bo się tam woda będzie dostawała i za kilka miesięcy jak zamarznie, no to rozsadzi. W każdym razie to też jest taki właśnie dowód tego eksperymentu, dochodzenia właśnie do tego wymarzonego efektu. Jeśli chodzi o szkliwo, to w ogóle ono jest takim jednym z dosyć najgorszych, najtańszych, ale ono jakoś naszych artystów zachwyciło.
Zdobyło jakieś niesamowite uznanie wśród naszych artystów.
Wszyscy pracowali z tym szkliwem, czego nie musimy się tam nadziwić. Kolejna praca ma odprawę Szymankiewicz. Powstała z takiego zachwytu nad dokumentacją, jaką zgromadziliśmy tam na plenerze. Mieliśmy tam kontakt z wnukiem Bolesława Książka, który posiadał bardzo dużą rodzinną spuściznę właśnie, nawet nie całą, bo on ma dwie ciotki i to jeszcze nie tak wszystkie. Wszystkie te rodzinne fotografie i dokumenty nie zostały zebrane, ale on powoli to to od tych swoich ciotek wyciąga, digitalizuje i nam pokazywał. Pokazywał zdjęcia swojego dziadka, czym posłała książka, pokazywał zdjęcia z tego, jak funkcjonowała fabryka i między innymi było tam zdjęcie, które pokazywało, jak dużo tam pracowało osób, bo tam tej załogi było naprawdę bardzo dużo. I takim dowodem na to, ile tam pracowało, głównie kobiet zresztą, były suszące się na kaloryferze rękawiczki tych właśnie robotnic, które po swojej zmianie rzucały je na grzejnik, żeby wyschły, no i szły sobie do domu. I te rękawiczki, które zostały wykonane z ceramiki, one zresztą w bardzo ciekawy sposób powstawały, ponieważ to były takie lateksowe, zwykłe rękawiczki, które się kupuje, nie wiem, do prac domowych. Była tam wciśnięta glina i rozwałkowane, a później schły sobie właśnie na dokładnie takim grzejniku, bo to jest grzejnik, który jest wzięty z tej fabryki.
Czy było rozczytane z kapelą?
Dobrze. I one... One jak schły, to w taki grafitycyjny sposób się też troszkę deformowały tutaj na przykład. Palce na siebie zachodziły, tu się odgięło, tam się zagięło, w związku z tym one jakby, no, w związku z tym taki, no to jest coś, co nam powtarzał właśnie ten technolog, że glina rzecz żyje i że nigdy nie będzie tak, jak sobie zamierzycie, bo ona zawsze ma w sobie ten taki pierwiastek nieprzewidywania i że to jest w tym piękne i nie walczcie z tym, tylko się temu poddajcie. I właśnie z tego zrozumienia właśnie materii, pozwolenia jej na tę taką jakby własną improwizację wyszła ta praca. Te rękawiczki są jedną z takich właśnie ciekawszych prac. Przepraszam, jeszcze tylko powiem, że to pano ceramiczne, ono jest ułożone właśnie też z takich oryginalnych płytek, tam 15x15, które tam były w dosyć dużych ilościach produkowane. To były takie zwykłe, jasne płytki okładzinowe, które mogły być na ścianie albo...
Ale ręcznie robią, to widać po tych tak niezbyt równych
brzegach. Tak, i one też niektóre właśnie były też niezbyt dobrze wypalone, bo nadpęknięte albo właśnie lekko się budowały. Przepraszam.
Zatem to Muzeum Sztuki tej Nowoczesnej trochę pasuje na hobby.
No jak najbardziej, z tym uważamy.
Tu jedna placówka, tam na mini plater druga, prawda?
Też uważamy, że
pasuje. To jesteśmy póki co w placówce zachęty.
My jesteśmy w placówce zachęty, ale tak, no to jest jedna z ulubionych naszych prac. No
tak,
szczerze
tak,
nie mam
wrażenia.
Jest to dobra, prawda? No i dalsza część tej pracy, która zapamiętuje te dobrze. Co zapamiętuje, kolega powie? No
właśnie,
no słucham.
Dla mnie jest to bardzo interesujące z tego względu, że ja do Łysej Góry przyjeżdżam już 10 lat i od 10 lat właściwie nic się tej Łysej Górze nie zmieniło. Jak wjeżdżę, szedłem do kamionki, tak właściwie ten obraz mój, że tak powiem, mi się utrwalił w wielokrotnych wizytach i właściwie no, tam, że kilku doniczek brakuje, bo rzeczywiście one są jakoś tam sprzedawane przez jednego z wierzycieli kamionki. Tak naprawdę jest to coś takiego, co nazywa się stazą, tak? Czyli zatrzymanie w czasie i właściwie trudno powiedzieć mi, kiedy cokolwiek tam się zmieni. Bardzo bym chciał, żeby to się zmieniło, ale rzeczywiście to jest praca, która daje ducha tego miejsca, może tak powiem. Czy wystarczy?
Dziękuję, wspaniale. Znaczy te same rękawiczki w ogóle, ręce, to też pokazują, znaczy odwołują się do takiej haptyczności, prawda? To jest materia tak mocno związana właśnie z tworzeniem, z rękami, więc na bardzo wielu poziomach można to interpretować. I jeszcze tutaj odwróćmy się na chwilę. Za naszymi plecami jest fryz ceramiczny wymalowany przez Agnieszkę Brzeżańską na tych właśnie gotowych płytkach ceramicznych. Większość tych, właściwie wszystkie te płytki miały mniej więcej taki, może troszkę jaśniejszy kolor od taki lekki beż. Farbą naszkliwną został namalowany taki fryz, który się odwołuje trochę do ludowości, no, ukłon w stronę tej takiej ludowej gałęzi produkcji w kamionce, a przy tym jest to taka jak witalność, seksualność i takie powiązanie z ziemią. Ale ciekawe jest tutaj właśnie to, że wszystkie płytki były w takim samym kolorze, po wypaleniu ich właśnie nagle się te kolory zaczęły zmieniać. tego też nie można było przewidzieć i artystce to się nadzwyczaj spodobało właśnie przez to, że
nie powstał.
Nie, znaczy nie, tak. Nie. To nie były.
Żółty jest wypalony i wypalony.
Tak, tylko że to już raz było wypalane. W związku z tym i dlatego ten kolor jest inny, że przy tym drugim wypale właśnie wychodzą jakieś wtedy coś, to zależy od tego, czy coś było niedopalone, czy przepalone, to w tej pierwszym wypale nie widać, a dopiero przy tym drugim. I tutaj mamy stolik, taki blat stolika, który również powstał, to jest taki rysunek, który powstał też na gotowych płytkach ceramicznych. I ten blat stolika, on jest prezentowany właśnie w taki sposób, jak często były płyty łysogórskie prezentowane, albo właśnie blaty stolików łysogórskich, że były po prostu oprawiane, ale nie miały nóg, tylko wisiały jako takie blaty na ścianie. Tak Bolesław Książek na przykład swoje prace pokazywał i no właśnie tak też pokazał je Agnieszka Pieszańska. Słucham pana.
Ja chciałbym też zwrócić uwagę na to, że te płytki są dość mocno w tej chwili już pofalowane. To jest kolejna sprawa związana z tym, z czego to tak naprawdę były te płytki robione. Okazuje się, że największym problemem, jak się dowiedziałem od pracowników przepełni, było tak zwane przeciekanie wyrobów łysogórskich. I podobno każda konferencja czy też spotkanie zarządu CPRI w pewnym momencie przez ileś tam lat zaczynało się od tego, a w Łysej Górze opracowano nową metodę nieprzecikliwości, która niestety okazywała się kolejnym niewypałem. I tak było to chyba przez 20, przez 30 lat, aż nagle się po prostu wzgórze zaczęło obsuwać, zmieniono dostawcę, znaczy zmieniono po prostu glinę i nagle wszystko się, że tak powiem, zakończyło sukcesem, czyli bez żadnych nowych pomysłów, nagle te naczynia zostały, że tak powiem, nieprzeciekliwe, ale to już był niestety koniec kamionki, już to jest zupełnie inny okres.
Tak, bo na tych dzbanach to raczej kwiatki nie należy trzymać, tylko suszki.
Był na miejscu tylko suszony kwiat.
No dobra, taki typowy dekor.
A po prostu było dużo podleków, wąsów.
No tak, właśnie były takie komplety do wódki na przykład, do miodu, do innego. Proszę Państwa, przed nami ostatnia praca, której autorem jest Dominik Klejman. Tak, oczywiście. My z nieprofesjonalistami nie chcieliśmy mieć. Tak samo nie chciałam zaprosić projektantów do udziału w tym projekcie, choć to byłoby takie oczywiste, że właśnie można by było zaprosić projektantów form przemysłowych, albo można było zaprosić ceramików. Być może wtedy wyszłoby coś, nie wiem, ciekawszego, albo coś, nie wiem, no na pewno coś innego, może coś bardziej profesjonalnego po prostu, no ale nam nie zależało na tym. Nam zależało na zderzeniu właśnie tego artysty, nie wiem, właśnie jakiegoś malarza czy grafika z tworzywem ceramicznym i chcieliśmy obserwować, co z tego wyniknie. I takie było w gruncie rzeczy zamierzenie tej wystawy. To jest praca Dominika Lejmana, no, który jest znanym artystą multimedialnym, który niestety na plener nie dojechał, bo jego córeczka miała 6 tygodni, no i był nieobecny, usprawiedliwiony, ale zrobił nam pracę, o Łysej Górze oczywiście dużo wiedział od nas, szczególnie od Witka, i zrobił pracę, która właśnie no, naszym zdaniem fenomenalnie pokazuje tą wściekłość ludzi, którzy zagadywani w sklepie spożywczym czy gdzieś przy wyjściu z kościoła, bo ja nie ukrywam, że myśmy bardzo chcieli kupić na własny użytek jakieś wysokogórskie obiekty, no i mi się udało, jestem na przykład szczęśliwą posiadaczką takiego właśnie obrazu ceramicznego Bolesława Książka. Kupiłam od fryzjerki, proszę Państwa. Tak, w zakładzie. Tak, właśnie tego typu. W aptece bardzo dużo, jak się idzie w aptece, aptekarz dostawał z kolei bardzo dużo różnych naczyń i takich płyt ceramicznych, znaczy w zamian za leki, tylko aptekarz nie chce sprzedawać. Słucham.
Chciałbym powiedzieć, że wtedy, kiedy my byliśmy rzeczywiście na tym plenerze, znaczy nie rzeczywiście, byliśmy na tym plenerze, to akurat niestety skończyła się szkoła, to znaczy po 69 latach została zamknięta. To też był kolejny jakby niestety przykry, że tak powiem, no, dla Łysogórzan fakt, że ta wieś rzeczywiście po prostu popada coraz gorszą, nie wiem, spiralę nieszczęść, trudno powiedzieć. Więc ta praca autentycznie nie do końca nawet do mnie chyba sobie zdaje sprawę, jak bardzo trafił chyba jednak tą pracą w ten nastrój ludzi, bo oni naprawdę są bardzo rozgoryczeni.
I co będzie dalej, nie wiem, ale no, ja liczę, że jednak coś tam będziemy robili, bo nasza fundacja będzie tam dalej jeździła i miejmy nadzieję, że coś tam będziemy robili w przyszłym roku nawet.
To jest ciekawe, był dyrektor szkoły państwowej, który jest po sąsiedzku. I jak on mówi, no to moja szkoła jest tu. I on jest muzykiem na przykład i tam zespół muzyczny też jest taki.
To na dole, to na dole.
Ale mówię, w tej szkole podstawowej jest zespół muzyczny. No to on mówi, że to jest w pewnym sensie widmo. Trochę tak patrzy na to.
Widmo krąży. Proszę Państwa, na dole... Teraz chcę tylko powiedzieć, że to jest właściwie koniec wystawy. Natomiast na dole pokazujemy coś, co nazywamy zapleczem eksperymentu Sikorskiego. I... Tak, jest tam też rodzaj takiej gazetki ściennej, która jest interesująca i warto ją zobaczyć, ale to też było takim zapleczem, bo te wszystkie artykuły z gazetek, z tej gazetki, zdjęcia, one też posłużyły jako tworzywo do tych prac, a eksperyment, te zaplecze eksperymentu to są te wszystkie jakby próby, które zostały wykonane, bo oni nie potrafili od razu wejść i na przykład otrzymać takie szkliwo, jak im się zamarzyło, ta donica Kasi Przezwańskiej na wejściu. No ona sobie wymarzyła właśnie jakieś takie kolory, takie bardzo, bardzo intensywne i, no i musiała je uzyskać, musiała metodą prób i błędów. Chciała sprawdzić, jak się te szkliwa, nie wiem, mieszają, a co będzie, jak się, nie wiem, je pokropi. No i przy okazji jeszcze były wykonane inne prace, na przykład doniczki, bo ta szkoła, ta spółdzielnia Kamienka właśnie z doniczek też słynęła, w związku z tym tak między jedną pracą a drugą jeszcze zostały wykonane jakieś takie drobiazgi, czy płyty ceramiczne również, które pokazujemy, ale one nie są tak jakby integralną częścią tej wystawy, w związku z tym pokazujemy je jakby w masie. Tam są prace właściwie wszystkich artystów, ale pokazane jako takie zaplecze, one nie mają podpisu i nie mają podpisu celowo. A dalej jest taki slideshow, który pokazuje tę wystawę z 60 roku. Są oryginalne zdjęcia robione przez właśnie Juliana Wynisza. Amatorskie bardzo, ale mają naprawdę sobie bardzo dużo uroku, więc to zachęcam, żebyście Państwo tam zeszli, ale może w tym czasie zrobimy sobie przerwę i każdy z Państwa sobie się napije wody i zje ciastko albo herbatę. Tu jest praca z jakaś goła laska na czymś, na jakiejś skale, czy coś takiego. No i to na była koszmarna. Z Szołpotkowickiego w wersji takiej właśnie bardzo, prymitywnej i takiej, no, nieinteresującej. I to była taka terakotowa figurka po prostu. Agnieszka ją zakryła już szkliwem, pomalowała i to nabrało naprawdę jakiegoś nowego wyrazu, szlachetności. To jest taki troszkę obiekt znaleziony, który ona...
Ale znowu wybór szkliwa tylko jeden.
A wybór szkliwa tylko jeden, tak. Farba na szkliwie.
Zresztą...
Naprawdę to nie chodzi o to, że my nie mieliśmy szkliw. No tam jest jeszcze taki turkusowy, ale nie, to po prostu było najpiękniejsze i koniec był tak. W ogóle, ale mogę Państwu pokazać jeszcze, bo znaleźliśmy...
A tak, oryginalna początka, to ja powiem,
nie,
to jest.
Tak, to ja wezmę, bo nie, bo on jest tak sam.
Znaleźli oryginalną pierwszą pieczątkę, którą sygnowano wszystkie wyroby. Tutaj. To jest, tylko to, nie wiem, czy widać, tak.
To jest ta czarownica namiotna i łysa góra. Z drugiej strony też.
Tak, a jest.
I to jest projekt Wrocław Książka.
I to są lata 50. Jakim cudem myśmy to znaleźli, nie wiem, to znaleźliśmy.
Wszyscy pieczali właśnie dziasko, wszystko to się wyprodało.
Tylko proszę Ciebie z rąk. A też trochę tajemnicy zdradzamy, bo...
Tak. Oni w pewnym momencie przestali mogę używać.
Ale to położone jest kolor teraz?
Nie, znaleziony jest na plenerze tylko pieczątka. Ta cała
jest zrobiona. Forma jest też kamienkowa, tylko położone są chyba nogi.
Tak.
To jest normalne. Poszliśmy do takiego miejsca, w którym pani była, tam jest mnóstwo, to jest około 3000 form i dziewczyny popuszowały tak za 2 godziny, czy się znalazły i wyciągnęły.
Wzięły.
Ja zapraszam do mojej części. Ach, to pani była to wszystko jasne. Zorganizowałam to telefonicznie na budżet.
Tak, pozdrowienia do Górki, to Witek
Oświat. Jak pojechałem do tej góry, to dość szybko trafiłem do Miliona Chemisza, żeby dowiedzieć się coś więcej na temat eksperymentu osobowskiego. I później zupełnie przypadkiem zapytałem go, czy coś zostało po panu ojcu. On mówi, no nie, tam tak jakieś, on ma dość dziwny stosunek do tego wszystkiego. Takie jakieś wycinki. No i te wycinki okazały się wycinkami własnoręcznie wyklejanymi przez Krzysztofa Chemisza. Była cała dokumentacja, tego jest chyba około 300 stron. Nie wszystkie oczywiście dotyczą ceramiki i tak dalej, ale to jest wycinek jakby właśnie z tej części ceramicznej. I tak naprawdę on bardzo dokładnie dokumentuje, zresztą nawet tutaj proszę bardzo, on prawdopodobnie był abonentem. Był abonentem Globu, czyli dostawał wszystkie wycinki o sobie. To jest taka specjalna firma do tej pory istniejąca. No tak, no więc musiał to bardzo poważnie traktować i to była jego jakby taka teczka. On jak gdzieś jechał na spotkanie, prawdopodobnie, nie wiem, może tak sobie wyobrażam, po prostu przywoził i pokazywał, a o mnie piszą ale on to podobno gdzieś pokazywał, tak twierdził, ja nie wiem, także jest tego bardzo dużo. Na przykład to jest bardzo ciekawy projekt, który no, skończył się niestety dość, jak to zawsze bywa, inaczej niż chcieli twórcy, miał NBP, bo to jest budynek NBP-u, jak można zauważyć. Miał tak naprawdę mieć dekorację ceramiczną, był bardzo duży konkurs, na to chyba było 12 czy 14 różnych zgłoszeń, bardzo ciekawych, od Fangora, jeszcze tam różnych innych wtedy znanych twórców. No oczywiście przeszedł najmniej oczekiwany projekt, czyli projekt aluminiowych okładzin. No, jak one wyglądają, tak wyglądają, ale może to byłoby ciekawe, nie wiem, no trudno powiedzieć, ale skala była po prostu porażająca. To było takie panu przez całą długość tego budynku. Projektowano. Narodowy Bank Polski, Bank Poznańcy Warszawa. A to jest jeszcze też ciekawe, to jest pierwsza realizacja w ogóle w Warszawie w 60 roku już w tak zwanym Towarzystwie Przyjaźni Polsko-Chińskiej, co w ogóle teraz trochę się wydaje dziwne. Zrobiono taką, nie wiem co to jest, to jest taka jak ścianka, słup, to co właśnie w naturze to przepiękne czerwienie właśnie znowu. Tu jeszcze taka mała dygresja. Książek pojechał z wycieczką z Cepeli do Chin. Był tam 8 tygodni i wrócił po prostu odmieniony. Jak kiedyś zrobił, tak jak więcej widać po tych płytach, takie żółto-brązowo-zielone, takie można powiedzieć zgaszone czy też ciemne barwy, tak nagle przepiękne błękity, czerwienie, żółcienie, są tu na przykład jest taki piękny żółty, to on jest jeszcze bardziej żółty, czy na przykład ten zielony, to nagle po tych Chinach zaczął stosować. To też jest taki ciekawy jakby eksport w jego twórczości chińskiej. Przygrywa nam kapela Wysogórska, czyli część tego zespołu Kamionka, a tutaj właśnie mamy ten slideshow z 60 roku autorstwa Juliana Chemisza, tak? To są oryginalne zdjęcia, zresztą właśnie widać, że tutaj nie ma ani zamku, ani właśnie nic zbudowanego. I to tak są tak zwane właśnie rustowania typu warszawskiego. To było w ten sposób zrobione, że to nie wszędzie to widać, ale też można podesłać książkę. A to jest plakat, którego widzieliśmy. Jak? O tutaj jest. To znaczy tak. Pola były wypełniane normalnymi betonowymi płytami, a w te płyty były wkładane płyty ceramiczne. To się tak oryginalnie wyglądało, to wszystko było na wolnym powietrzu.
A tu jest otwarcie, a i zaraz będzie.
Właśnie. A to jest to, na przykład dokładnie napisane The Cepeli projekt. Za chwilę będzie Nestor Ceramiki Polskiej, tak?
Tak, to jest Jagmin. To był rok przed śmiercią, bo jak myślę, że to pierwszy umarł. Stanisław Jagmin. I tam miał takie swoje spiczy duże na tej wystawie.
Ale to jest jeszcze na przykład, właśnie co wtedy myślał książek. Na przykład jak przyjechał do niego Chemisz, to on jeszcze cały czas był na etapie mozaiki. I to są właśnie jego prace z mozaiki. A to są projekty albo Chemisza, albo Manejskiego. Tak mi się wydaje, tak mi się podoba. albo na zdjęciu. Jeśli to całe dziedziny powodów sprawiają podarki. A te takie dziwne rzeczy, to jeszcze są też wyrobione u Sobusy, czy te takie duże wazony na przykład. To między innymi tam pozwolenie właśnie do tych wazonami u Sobusy. Później ta wystawa wędrowała. Była w Szczecinie, była w Wrocławiu, była w Lublinie, a to bardziej może techniczne. Byli też jeszcze na festiwalu w Sopocie oraz na pierwszym, nie wiem jak się to nazywało, ale tak wiem, to było jakieś takie pierwsze związane z designem w Paryżu, w Sens Pompidou. Znaczy nie Pompidou, przepraszam, pomyłka. W Louvre wtedy jeszcze. Jakieś takie wydarzenie, gdzie między innymi też były pokazywane Tomaszewskiego wzory, no i on tam zrobił wielką karierę, a potem jakoś tak bez echa przeszły, ale może to tak nie do końca bez echa, może po prostu spółdzielnia jakoś nie bardzo sobie radziła z zamówieniami eksportowymi po prostu. Chwilowo to chyba koniec.
Tak, jeśli macie Państwo jakieś pytania, to
oczywiście. Ale proszę na górę, bo tu trochę jest chłodno i
trochę głośno. Trochę głośno.
Ale mi się to bardzo podoba pewno.
Ja chciałam tylko jeszcze pokazać tutaj, jak pracowały te
fczyny,
bo one tutaj odlewają i one pracują na stojąco, schylając się, na nadzwyczaj niewygodna, parę godzin przecież to trwa, nadzwyczaj niewygodna poza, ale one tak chciały, bo to były robotnice, które były wzięte wprost z pola, to z okolicznych wsi dziewczyny, które po prostu są wzięte od pilenia buraków. I one są przyzwyczajone do takiej pozycji w czasie pracy i w ogóle nie szło im wytłumaczyć, że mogą na przykład usiąść albo mogą jakoś troszkę inaczej do tego podchodzić. I pracowały tak, jak chciały po prostu.